Potrzeba nam modlitwy serca, żeby mieć spojrzenie nieobojętne, które to spojrzenie nieobojętne czyni z tego, który jest koło mnie mojego bliźniego. Trzeba nam modlitwy serca, żeby wszystko to, co tam jest w tej przepaści, w tym wielkiej głębi, mogło zostać dotykane i przemieniane przez obecność Boga. Chrześcijaństwo, tak jak rozumieją je ojcowie, wymaga dużo więcej niż tylko zgoda na rozumowe argumenty czy po prostu zewnętrzne posłuszeństwo zasadom moralności. Chrześcijaństwo zawiera to wszystko, co w tych przebudzonych duchowych zmysłach, bo oni mówią też o duchowych zmysłach, dzięki temu możemy obrać właściwy kierunek, posiąść ewidentną świadomość Ducha Świętego mieszkającego w naszych sercach, czyli po prostu uświadomić sobie to, że Bóg jest obecny. Jest obecny głęboko w sercu. Dzisiaj chciałem z wami trochę dalej przyjrzeć się pewnym objawom, czyli zacząć od tego, jak to serce występuje w duchowości świętego Benedykta, czyli dla nas mnichów najbliższej, a potem spróbować trochę powiedzieć o tych objawach, jak to się objawia, że to serce się czy jest dotykane, czy poszerza się, czy jakkolwiek to nazwiemy. A później następnym spróbujemy zobaczyć praktycznie, jak to się przekłada. Otóż jakby nie patrząc, Benedykt bardzo dużo mówi o sercu. Dużo więcej mówi o sercu niż o samej modlitwie, której mówi nie za dużo, poza wskazówkami dotyczącymi tego, jak powinno odbywać się oficjum, czyli wspólne śpiewy psalmów, ale o sercu mówi bardzo dużo. Wylicza się, że 26 razy mówi wprost o sercu. Najwięcej mówi już w prologu do swojej reguły, gdzie w zasadzie zaczyna od tego, żeby pokazać, że cała droga mnicha to jest droga serca. Nakłoń ucho swego serca. Słuchaj, synu, nauk mistrza i nakłoń ucho swego serca. Nastaw ucho. Ucho serca. Potem w następnych wersetach, w wersecie 10 prologu, 26, 28, 40, 49, na końcu ciągle powraca do tego, co powiedział na samym początku, czyli do tego doświadczenia serca. W wersecie 10 mówi, jeżeli dzisiaj usłyszycie Jego głos. Jeżeli usłyszycie Jego głos. Pierwszy werset zaczyna się, słuchaj, a już 10 mówi, jeśli usłyszysz Jego głos, to niech twoje serce nie pozostaje twarde. Czyli nie słuchaj tylko zewnętrznie. Nie przyjmuj tylko zewnętrznie tych wskazówek, tylko pozwól, żeby to przeniknęło do środka. Wczoraj też mówiliśmy sobie o tym doświadczeniu słuchania, które to słuchanie tworzy bliskość. Tworzy bliskość. Niech, jeśli usłyszysz Jego głos, niech twoje serce nie pozostaje twarde. I dalej, to jest związane ze strażą serca. W 26 i 28 wersecie mówi, kto mówi prawdę w swoim sercu, kto złośliwego diabła czymkolwiek by go kusił, razem z jego pokusami, gdy tylko się narodzą, odpychając od oczu swego serca, wniwecz obraca, a wymysły jego za nic ma i o Chrystusa rozbija. Zobaczcie, najpierw mówił o uchu serca, a teraz mówi, że odpycha od oczu swego serca. To jest stara tradycja ojców, którzy mówili o tym, że człowiek wewnętrzny, to już od Regenesa się zaczynało, że tak jak człowiek zewnętrzny ma zmysły, którymi postrzega świat zewnętrzny, tak człowiek wewnętrzny ma wewnętrzne zmysły, którymi postrzega rzeczywistość Boga. Dlatego ten element właśnie ucha, serca, słuchania, czucia będzie powracał. I w 49 wersecie, takim bardzo kluczowym, który zamyka prolog i otwiera całą tą drogę, którą Benedykt wyznacza dla mnicha, a która ma być zdominowana przez serce, mówi, w miarę jak postępujesz naprzód w życiu wspólnym i w wierze. Rozszerza się serce Twoje i z niewysłowioną słodyczą miłości biegniesz drogą przykazań Bożych. W miarę jak postępujesz naprzód w życiu wspólnym. Od teraz się zaczyna droga, która jest drogą poszerzenia serca. To jest bardzo ważne, dlatego że w całym życiu mniejszym, szczególnie w życiu benedyktyńskim, nie chodzi o dyscyplinę życia, o to, że wstają wcześniej, że mają tyle tam tych różnych rzeczy po drodze. Nie chodzi o ucieczkę od świata. Nie chodzi nawet o prowadzenie jakiegoś ekskluzywnego życia religijnego, na którym ma się zarezerwowany czas na wszystko. Tylko chodzi o to, że to jest droga do przemiany serca. Do tego, żeby na tej drodze, w miarę jak się postępuje naprzód, to serce się poszerzało. Czytałem też takie tłumaczenie, które mówiło, że serce się pogrubia. Ale to mi nie bardzo pasuje, bo od razu mi się to takim obrośniętym tłuszczem kojarzy, więc wolałbym, żeby to było poszerzone serce. Że to serce się poszerza. Benedykt też mówi o tym, że modlitwa powinna dochowywać się w sercu. Nie wielomóstwo, ale czystość serca i łzy skruchy zasługują na wysłuchanie. Czystość serca i łzy skruchy. Czyli on wyraźnie wskazuje, jaka to powinna być ta modlitwa. Mówi też, żeby gdyby ktoś chciał się pomodlić, to niech pomodli się po cichu, niech po prostu wejdzie i modli się, ale nie na głos, nie krzykliwym głosem, jak to jest dokładnie, lecz ze łzami i z gorliwym sercem. Ze łzami i z gorliwym sercem. Więc jakby nie patrząc, cała ta droga świętego Benedykta jest drogą duchowości serca. Czyli tak innymi słowy można powiedzieć, jest drogą integralną, to jest duchowość integralna. Jeżeli mówię o dzisiejszym językiem, tak można powiedzieć. Bo jeżeli mówimy o sercu, tak jak usłyszeliśmy wczoraj, to mamy świadomość tego już dzisiaj, że tam jest wszystko. Tak jak czytaliśmy Makarego, tam jest wszystko. Tam są wszystkie aspekty życia ludzkiego, to jest serce. Więc jeżeli serce jest zaangażowane, to znaczy, że cały człowiek integralnie uczestniczy w tej drodze. Cały człowiek integralnie jest w obecności Boga. Wszystko tam ma znaczenie. Benedykt to będzie mówił bardzo często, że nie ma jakiejś specyficznej sfery, gdzie jest tylko Pan Bóg, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. Mnich ma być tak samo kontemplatykiem w ogrodzie, oprowadzając wycieczki, jak i modląc się w chórze, jak i trwając na modlitwie osobistej. To jest to samo. Jemu chodzi o to, żeby tam nie było takiego podziału na jakąś sferę sakralną i jakąś sferę niesakralną. Że albo to dotyka całości, albo nie dotyka wcale. To serce, na które Benedykt tak zwraca uwagę dlatego, że on wie o tym, tak jak mówiliśmy na samym początku, czerpie to z nauki ojców, że jeżeli to ma być autentyczna droga, to ona musi być zaangażowana w serce. I tu już od Jana Kasjana się pojawia. Nie wiem, czy wiecie, że Kasjan miał, no poza tym, że w ogóle przeniósł to doświadczenie ojców egipskich tutaj do Europy i dzięki niemu w ogóle my znamy tą tradycję i możemy też tą drogą podążać, to jeszcze miał dodatkową zasługę, ponieważ on bardzo mocno podkreślał, że w całym życiu zakonnym nie chodzi o habit. Nie chodzi o stan życia, bo wtedy, w tamtym czasie, to już się zaczynał tworzyć pewien stan, tak jak stan duchowny. Tak? Każdy, kto przynależał do stanu zakonnego, mniszego, był uważany już z automatu za takiego półświętego co najmniej. No, jak się trochę się postara, to będzie całkiem święty, ale w ogóle już z automatu, że jest mnichem, to już jest półświęty. No uśmiechamy się, ale dzisiaj też wielu ludzi tak funkcjonuje. Nie? Zobaczy kogoś w habicie, jeszcze jakimś zacnym habicie, nie? To już w ogóle... A najlepszy, na przykład. Na przykład. Już nie chciałem tego mówić, że on jest taki pyszny, ale na przykład, nie? Ale to jest o tyle, że to działa w dwie strony, nie? Że taki mniszek ubrany w taki habit zacny, benedyktyński na przykład, jest w stanie w to uwierzyć. Że jak on wkłada ten habit, to już jest automatycznie półświęty. I dopiero Kasjan powtarza jak refren, to nie o to chodzi. Tu chodzi o drogę serca. Jest cel, czyli telos, którym jest widzenie Boga. A skopos, czyli zadanie, jakie mam mnich, to jest to, żeby żeby zatroszczyć się o czystość serca. Dlaczego? Dlatego, że błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. To jest jego zadanie, a nie to, żeby się przebierać i myśleć, że już się zaczęło. Więc cała ta droga jest tak naprawdę drogą ponawiania zaufania do Boga, czyli powierzenia Mu tego wszystkiego, co tam się znajduje w tej otchłani, czy w tej głębi serca. Tej głębi serca. Wczoraj cytowałem też ten fragment z Psalmu 64, który mówi o tym, że serce człowieka jest głębokie, podobne do przepaści. Jest głębokie, podobne do przepaści. Ale w Księdze Przysłów jest też wezwanie, które Pan Bóg mówi do każdego. Moje dziecko, daj mi swoje serce. Moje dziecko, daj mi swoje serce. Czyli daj mi to wszystko, co tam się znajduje. Oddaj mi to. To jest praktyka właśnie naszej modlitwy, kiedy stajesz w obecności i z każdym wydechem oddajesz to wszystko. To wszystko, co się pojawia. W głowie, w uczuciach, w zmęczeniu, w emocjach. To jest realizacja tego wezwania. Moje dziecko, daj mi swoje serce. Z każdym wydechem ponawiasz to oddanie. Ponawiasz to oddanie. Pozwalasz, żeby to dotykało całości, całego ciebie. Czyli dotyka to wszystkich sfer. To jeszcze raz chcę to podkreślić, bo to jest bardzo ważne. Mówiąc o duchowości serca, czy mówiąc w ogóle o modlitwie serca, nie mamy na myśli tylko jakiegoś określonego sposobu modlitwy, tylko mamy na myśli drogę, która jest integralną drogą człowieka z Bogiem, którym on całego siebie powierza Jemu i przez to pozwala siebie przemieniać. Pozwala siebie przemieniać. I teraz jeszcze chciałem dwa cytaty przeczytać, zanim przejdziemy do takiej lekkiej diagnostyki. Najpierw z XIII wieku taki traktat Metoda świętej modlitwy i uwagi. To można znaleźć też w tym polskim wydaniu Filokalii. Skoro twój umysł znajdzie miejsce serca, czyli zejdzie już tylko z samego myślenia, twój umysł znajdzie miejsce serca, natychmiast dojrzy to, czego nie znał nigdy dotąd. Dojrzy obszary istniejące w sercu, a także siebie samego jaśniejącym i napełnionym darem rozeznawania. To ma wiele poziomów. Jeżeli znajdzie miejsce serca, natychmiast dojrzy to, czego nie znał nigdy dotąd. Pierwsze to się wiąże z poznaniem. Z poznaniem przede wszystkim tego, co się dzieje we mnie. Co się dzieje we mnie. Nie? To myślę, że to każdy ma taką, prędzej czy później ma takie doświadczenie na tej drodze, że zaczynasz być coraz bardziej świadomy tego, co tam się dzieje. To wcale nie oznacza, że to się zrazu zmienia, ale już zaczyna być świadomy. Pamiętam taką rozmowę kiedyś, że ktoś mi mówi, ojcze, jest gorzej niż był. Jest absolutnie gorzej niż był. Jak nie praktykowałem medytacji, to było lepiej, a teraz jest gorzej. A ja mówię, w czym się to przejawia? No przecież, ojcze, jestem człowiekiem, z którym nie da się żyć. Przecież jak ja reaguję w ogóle, jak ja jestem zniecierpliwiony, ja po prostu nie potrafię słuchać, nie, już od razu krytykuję. I to wszystko, i to jest właśnie jeden z tych elementów, że zaczyna się być świadomym tego, że zawsze taki byłeś. Ty zawsze taki byłeś, tylko wcześniej inni to widzieli, ale ty nie. Teraz jest druga sprawa, że ty zaczynasz też to widzieć. Między innymi to jest też element tego poznania, o którym tutaj czytamy. Z drugiej strony też widzi coś, czego dotąd jeszcze nigdy nie znał. To znaczy zaczyna rozumieć rzeczywistość Boga nie tylko w pojęciach religijnych. Nie tylko jak funkcjonował do tej pory tylko na takim poziomie religijności, pobożności, to teraz zaczyna to dostrzegać całkiem inaczej, że tu nie chodzi o jakiegoś tam Pana Boga i o jakąś tam formę modlitwy do Niego, tylko chodzi o tego Boga, który jest ze mną, który mnie umiłował do końca. To jest całkiem inne poznanie. Jeszcze do tego wrócimy. I jeszcze raz biskupa Teofana Rekluza z XIX wieku. Jak źrenica oka jest, by tak rzec można, punktem stycznym między dwoma światami, zewnętrznym i wewnętrznym. Tak też musi istnieć w człowieku tajemniczy punkt, poprzez który Bóg wkracza w życie człowieka z całym swoim bogactwem. To serce utrzymuje energię wszystkich sił duszy i ciała. Podobnie jak źrenica jest tym punktem stycznym między światem zewnętrznym a wewnętrznym. Przechodzi. Tak też w tym znowu pojawia się ta kwestia tych zmysłów, zobaczcie, nie? Znowu tak samo w tym doświadczeniu wewnętrznym musi istnieć taki punkt, w którym Bóg wchodzi, wkracza w życie człowieka z całym swoim bogactwem. Jeżeli pozwolę w tym właśnie trwaniu, bo tak naprawdę tu chodzi o trwaniu, o to, że ja nie tyle chcę coś zrobić na tej modlitwie, tylko chcę jak najbardziej trwać, czyli pozwolić, żeby ta obecność Boża... No bo zobaczcie, co my tak naprawdę robimy. My nie za dużo nie robimy na tej medytacji. Po prostu siadamy i nieustannie powracamy. Czyli powracamy do świadomości Jego obecności. A to, co się pojawia, zostaje po prostu razem z tym wydechem Jemu oddane. Jemu oddane. Czyli nie mówimy Mu, co ma zrobić, nie mówimy Mu, jak ma przemienić nas, jak ma odmienić, co ma zrobić nam, innym, sąsiadom, w ogóle. Tego nie ma. A z drugiej strony to jest bardzo głęboko, bo jest. Bo to wszystko jest tak naprawdę oddane po to, żeby zostało przemienione. Ale nie tak, jak ja chcę. Nie tak, jak ja chcę. No i co się dzieje wtedy? Co się dzieje wtedy, kiedy człowiek wkracza na tę drogę? Najpierw zacznę od takich wrażeń, które się pojawiają i znikają, ale one są i też trzeba wiedzieć o tym, bo wiecie, my sobie tutaj mówimy, ale możecie zadać mi pytanie, no dobrze, ale skąd ja wiem, że ja idę modlitwą serca, drogą modlitwy serca? Skąd ja wiem, że moje serce już jest dotykane? Jak to można sprawdzić? Czy to można w ogóle sprawdzić? Tak? A z drugiej strony też mogą się pojawić pewne objawy, o których za chwilę będziemy mówili, które nas trochę szokują. Nawet nie może powiedzieć nie trochę, tylko bardzo szokują. Zmiany, które się dokonują. I nie wiemy za bardzo, skąd to się bierze, o co tu chodzi, jak sobie z tym poradzić. Na pewno zaczyna się to też od takiej pewnej przestrzeni odczuwania czy doświadczenia, które przychodzi na modlitwę. Zacytuję mojego ulubionego Jana Zwałamu o tym, co tu się dzieje. On w liście 78 pisze tak. W modlitwie ćwicz się tak. W umyśle nie trzeba wyobrażać sobie Boga, Boga Rodzicy ani Świętych. Umysł skup na słowach modlitwy. Uwagę trzymaj w górnej części klatki piersiowej, gdyż ona jest duszą modlitwy. Na serce nie trzeba naciskać uwagi. Jeśli będzie skoncentrowana, wtedy i serce będzie ją podzielać. Do wzruszenia i łez dążyć nie należy. A kiedy same od siebie wraz z serdecznym ciepłem przyjdą, zatrzymaj się, dopóki się nie skończą. Nie trzeba myśleć, że osiągnęłaś coś wielkiego. To stan naturalny dla koncentracji, a nie oszustwo diabelskie. I to jest pierwsza wskazówka. Po prostu jest tak. Jeżeli siadasz do medytacji z jakimś nastawieniem, że nie wiem, coś tam się stanie, coś osiągniesz, czy coś się pojawi, to jest właśnie ten moment, o którym on mówi, że nie trzeba szukać tego. Ale jeżeli się pojawi, a pojawi się, myślę, że wielu z was miało, jeśli nie każdy, to naprawdę wielu, takie doświadczenie, że po prostu no, przychodzi moment takiego poruszenia. Łzy się pojawiają, nie wiadomo skąd. Pojawia się uniesienie takie wewnętrzne, które jest nieopisane. I ono nie, mało z tego, że to by było jeszcze wszystko pięknie, ładnie, tylko że wychodzisz z tej medytacji, idziesz, zajmujesz, a to cały czas trwa. To cały czas trwa. I wtedy zastanawiasz się, co się stało. Tak? Oczywiście jest tu pewne niebezpieczeństwo, że to jest takie, że do tego by się chciało wrócić. Chociaż nie zawsze to jest tak, dlatego że te łzy, które się pojawiają, one są też trochę żenujące dla nas. Nie za bardzo wiemy, co z nimi zrobić, ani co zrobić z tym doświadczeniem, które się pojawia. I dlatego to jest trochę też takie, to nie jest zbyt takie komfortowe, że na dłuższą metę lepiej by było, jakbym nie miał tego, niż jak się to pojawia. No ale pojawia się. Ale słuchajmy dalej. Na wszelki wypadek dodam. Choć zdarza się to rzadko i ludziom wyjątkowym, łzy mogą popłynąć po prostu strumieniem. Inni wydawać się będą świętymi. Ciepło, ale nie krwi. tylko szczególne, pochodzące z łaski Bożej, rozejdzie się po całym ciele, tak że trudno będzie ustać na nogach. Trzeba wtedy usiąść albo położyć się. To gość niebieski nawiedził. Wie o tym tylko ten, kto sam tego doświadczył. Dla postronnych jest to niezrozumiałe. W modlitwie naśladuj wdowę z Ewangelii, Łukasz 18. To jest też, co się może przydarzyć na tej drodze. Można to nazwać takim rwaniem od środka, że trudno jest z tym, coś z tym zrobić. Taka wskazówka tylko jest, że jak się takie coś pojawi, to zatroszcz się o to. Nie rozpraszaj się wtedy, nie idź w stronę od razu zajmowania się różnymi rzeczami. Trochę pozostań, więcej czasu poświęć teraz wtedy na to. To jest ważne, dlatego żeby być, to też uczy takiej przytomności, uważności na obecność Ducha Świętego. Jak przychodzi, trzeba, tak jak w spotkaniu z drugim człowiekiem, trzeba dać mu trochę uwagi, czyli zatroszczyć się o to, nie? I nie bać się, że to się pojawia. Przeczytałem te fragmenty, żeby pokazać też, że to są normalne doświadczenia, ponieważ jeżeli serce jest zaangażowane, to tak się pojawia. To tak się pojawia. Nie zawsze w taki sposób. Każdy ma jakąś tam drogę, żeby to doświadczyć i nie zawsze musi się też pojawić. To nie jest też warunek taki, który mówi, że o, jak to się pojawi, to wtedy jest modlitwa serca. Jak się pojawi, to tak, ale jak się nie pojawi, to też wcale nie mówi o tym, że to twoja modlitwa nie jest modlitwą serca. Dalej, jeżeli serce jest zaangażowane w tę modlitwę, czyli wszystko tam jest powierzane tej obecności, jest dotykane przez obecność Boga, to poszerza się postrzeganie. I nie mam tu na myśli wcale wyostrzenia sensorycznego, że na przykład, no nie wiem, bardziej się słyszy samochody przejeżdżające za oknem, albo bardziej odczuwa się zapachy czy kolory, bo to też może się zdarzyć na przykład w czasie sesji medytacyjnej, ale to wynika tylko z koncentracji, to nie jest nic specjalnego. Ale natomiast nie o to chodzi. Chodzi o to, że to będzie trudno mi teraz opisać, ale podam pewne rzeczy, które myślę, że ci, którzy wiedzą, o co chodzi, to zaraz się w tym odnajdą. To znaczy, że zaczynasz zauważać więcej. I to nie z poziomu tylko wzroku, tylko to jest taki poziom jakby widzenia rzeczywistości trochę inaczej. I to się bardzo często dopiero objawia w momencie, kiedy się jakby wraca do środowiska, z którego się wyszło. Jakby wraca się na przykład do środowiska w pracy. Teraz idziesz, spotykasz się z koleżankami w pracy albo z kolegami i zaczyna się zwykła gadka przy kawie, jak zawsze była. Codziennie to było. Oczywiście omawiająca innych przy okazji. Nie? I nagle czujesz, że to nie jest już to, że jakby widzisz to bardzo wyraźnie, że to nie tak. Nie? To bardzo często się tak przejawia. I nie wiesz wtedy, co z tym zrobić. Bo to jest najgorsze, że to jest takie coś, że nie wiadomo, co z tym zrobić. Spotykasz się ze znajomymi na kawie i oni opowiadają o swoich doświadczeniach, przyjemnościach i nagle widzisz taką pustość w tym doświadczeniu. To ciebie to w ogóle nie... A jeszcze niedawno to było część mojego życia. Ja się tym karmiłem, tak? Tym się karmiłem. A teraz... I znowu jest trudność, bo nie wiem, jak się zachować teraz. Co tu zrobić, tak? Jak tu zareagować? To na przykład jest coś takiego, tak? To może być, to przejawiać się też w takiej sytuacji, że... jak to mówi się po polsku kiedyś, że z igły robią widły, nie? Że właśnie rozmawiasz z kimś, to najczęściej są bliskie osoby, które mówią ci o tym, że właśnie wytrąciła mnie z równowagi tam sąsiadka, bo ona zawsze i tam jedzie. I widzisz to zdenerwowanie i nagle mówisz, no ale tak naprawdę nie ma się czym denerwować, bo ta sąsiadka robi to od 20 lat i jest to do przewidzenia, że ona tak zrobi. I ty ciągle się denerwujesz na to samo i tak to nic nie daje. I nagle to widzisz, chociaż wcześniej to też wywołało taką samą irytację. To może wiązać się też z tym, że się widzi bezsensowność zachowań. Swoich własnych też. Bo czasami to jest tak, że człowiek jest tym szczególnie w tym pierwszym zderzeniu, jest trochę zaskoczony, bo jeszcze działa stary człowiek na takim schemacie, jakbym to tak nazwał, czyli impuls-reakcja. I teraz jest impuls, który jest zawsze taki, i stary człowiek chce odpowiedzieć reakcją, którą się nauczył i ma wdrukowaną jako nawykową. Czyli na przykład ktoś mnie wkurzył, no to ja i nagle zauważa, że to nie ty. Że to ja już za tym nie idę, ja już w tym nie uczestniczę. I widzisz bezsensowność tego, że właściwie krzyczę, ale nie wiem po co. Właściwie się teraz chcę wkurzyć, ale no nie wiem po co. To jest kolejny aspekt tego. To są, słuchajcie, bardzo trudne rzeczy, dlatego że to wytrąca nas z równowagi. Dlatego, że przestajemy żyć w pewnym schematach, których żeśmy się nauczyli, w pewnych nawykach. To wybija z tych nawyków. I teraz nie wiadomo, co z tym zrobić. Nie wiadomo, co z tym zrobić. Nie wiadomo, jak się zachować. Nie wiadomo, jak inni nas będą teraz postrzegać. Na pewno jako dziwaku. Tak sobie myślimy, nie? Więc lepiej może najpierw trochę poudawać, pouczestniczyć w tych papierowych sensach świata, żeby no, może się jakoś przyzwyczaili, ale no, serce mi już do tego nie lgnie, ja już się tym nie karmię, no więc co tu zrobić teraz? Z drugiej strony też to jest też widoczne u innych i też nie za bardzo wiadomo, jak to zrobić, bo na początku pojawia się podrażnienie, że widzisz jakieś bezsensowne zachowanie, ono cię drażni. Dlatego, że to widzisz całą tą bezsensowność i teraz nie wiesz, co z tym zrobić. Uciec, zdenerwować się, co z tym zrobić. Etap jest taki, że najczęściej dochodzi do momentu, kiedy czas kapitulować. Po raz kolejny w życiu czas kapitulować. I wobec tego, co się dzieje w środku, i wobec tego, co się dzieje na zewnątrz. I po prostu przyjąć tajemnicę. Po prostu przyjąć taką tajemnicę. I to wcale nie jest tak, że ja to mówię w tym sensie, że oto ci, którzy teraz to czują, uwaga, są lepsi od tych, którzy tego nie czują. Nie, to wcale nie jest ani łatwe, ani przyjemne. To po prostu jest jeden z elementów tej drogi poszerzania serca, tego, że ono staje się szersze. Ale ono staje się szersze też po coś. Zobaczymy, po co dopiero jutro. Dzisiaj tylko diagnozujemy objaw. Dalej do tego serca też więcej dociera. Więcej dociera. To może być na przykład tak, że ktoś całe życie się nie wzruszał. Taki był twardy człowiek. I nagle mu się coś porobiło i teraz się ciągle wzrusza. I już go to denerwuje, bo no wzrusza się nawet z dziwnych powodów. Tak? I teraz się zastanawia, czy coś mu się źle zrobiło, coś jest nie tak. Tak? Zaczyna... Nawet nie przypuszcza, że się wzruszy. Nawet nie przypuszcza, by się wzruszył w takiej sytuacji, w jakiej jest. Teraz się wzruszy. I to jest dla tego, kto to odczuwa, jest to żenujące, bo nie chce, bo się nauczył, że jest twardy i że prawdziwi mężczyźni się nie wzruszają, nie płaczą, a tu nagle bum. I też nie wiadomo za bardzo, co z tym zrobić. Tym bardziej, że to jest bardzo często, nie da się tego opanować, to nie jest kontrolowane. I znowu po raz kolejny, to doświadczenie, że to serce staje się coraz bardziej wrażliwe, ono też pokazuje, że to nie jest zbyt przyjemne. Dla ego szczególnie niezbyt przyjemne, bo on nie może sobie z tym poradzić. Nie wiesz teraz, co tu z tym zrobić. Musisz po raz kolejny skapitulować, że tak mam. Że teraz tak mam. Ja po prostu się wzruszam. Też więcej dotyka serca, więcej boli. I to może być na poziomie świadomym, że po prostu coś cię przejmuje. Słyszysz o jakimś cierpieniu, o chorobie, choćby o jakimś zamachu, to cię dotyka, nawet paraliżuje. A może być też tak, że po prostu jakby świadomościowo tego nie przychodzi, ale boli cię głowa. Zwyczajnie cię boli głowa. Albo uczestniczysz, w jakiejś wystawie, albo w jakiejś projekcji odnośnie jakiegoś kataklizmu, albo coś, co pokazuje dużo, ogrom cierpienia i po prostu fizycznie nie jesteś w stanie tego wytrzymać. Normalnie wszystko jest w porządku, mogę to oglądać, ale normalnie fizycznie nie jestem w stanie. Boli głowa, jestem zmęczony, muszę wyjść, po prostu nie jestem w stanie. To jest na przykład bardzo trudne, ja bardzo podziwiam tych ludzi, którzy jadą do Oświęcimia i medytują na rampie. To jest absolutnie, to nie jest tylko kwestia, żeby tam siąść. To jest absolutnie traumatyczne doświadczenie. I to dotyka wielu, wielu aspektów. I, no i tak się dzieje, tak? I tak się dzieje. I też nie możesz pozostać wobec tego obojętny, chociaż to też nie jest łatwe. Po raz kolejny mówię, bo wcześniej obejrzałem, no jakoś tam współczułem bardziej lub mniej. A teraz to jest aż fizyczne doświadczenie. To jest aż fizyczne doświadczenie. I nie za bardzo wiem, co z tym zrobić też. Po raz kolejny. No bo co mam teraz zrobić z tym? Jak mam jakąś specjalną praktykę wziąć, no nie wiem, teraz się modlić za tych, którzy... Naprawdę nie wiadomo, co z tym zrobić. To jest takie, że to wchodzi, dotyka i nie wiadomo, co z tym zrobić. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, że no, że doświadcza się własnej kruchości w tym wszystkim. Właśnie te wszystkie elementy, o których teraz mówię, właśnie tego, że nie za bardzo wiadomo, co z tym robić, że człowiek w wielu momentach jest bezradny i wobec tego, co słyszy, i wobec tego, co widzi, i wobec tego, co odczuwa, i wobec tego, co się dzieje w środku, jest bezradny. Jest bezradny, a jednocześnie widzi też, jak bardzo jest kruchy, że jest po prostu zwykłym naczyniem glinianym. Kiedyś słyszałem taką piękną konferencję Jeana Vanier o tym, że właśnie to doświadczenie kruchości, tego, że dopóki człowiek nie zrozumie, że jest absolutnie kruchy, nie jest zdolny do braterskiej relacji z drugim. Nie jest zdolny do braterskiej. Dopiero to poznanie własnej kruchości, tego, że on tak naprawdę jest bardzo kruchy. On się rodzi jak taka kruszynka, skazana w ogóle na to, żeby się ktoś nim zajął, bo jak się nim nikt nie zajmie, to umrze. I tak przez całe życie jest ten człowiek. Nam się wydaje, że jak urośniemy, już się tak osadzimy w życiu i to już nie potrzebujemy. To jest to doświadczenie. Kiedy się urodzisz jako taka kruszynka musi być ktoś, kto się o ciebie zatroszczy, bo inaczej umrzesz. I ty wiesz o tym, że to tak jest. Poznanie tego nie tylko na poziomie umysłu, ale tak tym poziomie serca jest tym, co otwiera na każde ludzkie istnienie. Każde ludzkie istnienie. Dlatego ponawiam moje stwierdzenie z wtorku, że Pan Bóg kocha absolutnie wszystkich ludzi. Absolutnie wszystkich ludzi. Taką samą miłością. Taką samą miłością. To poznanie kruchości, które rodzi też bezradność, bezradność też wobec siebie i wobec innych. Też tej bezradności, ta bezradność rodzi się właśnie z takiego poznania tego wszystkiego, co mówiliśmy wcześniej. Że jakby no, chcesz coś zrobić, chcesz coś pomóc, nie możesz. Po pierwsze nie wiesz jak, po drugie nawet jeżeli próbujesz coś robić, to spotyka się z odrzuceniem albo z atakiem wręcz, albo z osądami w stosunku do ciebie. I tak naprawdę jesteś bezradny. Bezradny wobec siebie i wobec innych. Ale ta bezradność, i to jest też bardzo ważny element tego, że ta bezradność, jeżeli ona jest, ona się pojawia jako ten etap drogi duchowej, etap, na którym serce się poszerza i ona jest tym owocem czy doświadczeniem tego wszystkiego, o czym mówiliśmy wcześniej, to ta bezradność nie prowadzi do depresji, do załamania, do tego, że ja teraz siedzę, tylko prowadzi, ona rodzi szacunek. Ona rodzi ogromny szacunek do każdego, szacunek do osoby, wdzięczność za nią, szacunek do Boga, wdzięczność do Niego za wszystko, ale to nie tylko do osoby, to jest też szacunek wobec tajemnicy drogi tej osoby, którą ja spotykam. Widzicie, to jest zmiana paradygmatu, dlatego że stary człowiek by chciał wszystko naprawiać. Stary człowiek by chciał wszystko naprawiać. Robić akcje, nawracać ludzi, zorganizować wyprawę krzyżową, coś zrobić. Coś zrobić. Stary człowiek by tak chciał. Ale jeżeli serce jest dotknięte tym, to nie chce. Nie chce dlatego, że wie o tym, że to Pan Bóg tworzy historię, a nie ja. To Pan Bóg tworzy historię, a nie ja. To też wcale nie oznacza, że ja nie jestem, ja jestem skazany na to, że mam siedzieć i przyglądać się biernie temu, co jest. Dlatego, że jak się uczestniczy w tym, to się samo dzieje. To się samo dzieje. I to jest zasadnicza różnica, dlatego, że ja wtedy nie wchodzę z buciorami w życie drugiego człowieka i na siłę próbuję je naprawić, tylko jestem obok cały czas. Czyli towarzyszę z takim szacunkiem tej drodze, która jest. To znaczy, że w każdej chwili ten, kto idzie tą drogą, może liczyć na to, że ja jestem. Co jest bardzo trudne, dlatego że to wymaga ogromnej cierpliwości, bardzo dużej cierpliwości i do siebie samego, i do tych, których się spotyka. To jest też szacunek wobec tych etapów wszystkich, które człowiek ma. To, o czym mówię teraz, rozjaśni nam się dopiero w tym momencie, kiedy będziemy mówili później o praktycznej miłości bliźniego. Bo ona się bierze, jeśli nie ma tego szacunku, to także do tego, że każdy ma zobaczyć, że to jest też nasza medytacja w ruchu, w drodze. Tam każdy kładzie tą stopę inaczej, chociaż wszyscy idziemy tak samo. Każdy ją kładzie inaczej, każdy ma inne tempo, każdy ma inny styl. Nie? Każdy jest gdzie indziej na tej drodze. Jedni są w świetle, tam na przykład przy oknach, inni są w cieniu. Jedni, jeszcze inni nacisną tutaj na tego gwoździa, który wystaje, boli. Inni idą po gładkim. Wszyscy idziemy, ale każdy ma tą drogę inaczej. I to jest istotne, że to jest tak, jak w tej medytacji w ruchu uczymy się uszanować ten rytm, uszanować to tempo, uszanować ten etap, w którym ten dany człowiek jest. A nie próbujemy go na siłę kopać po piętach, pchać do przodu, nie wiem, coś jeszcze z nim robić, bo on musi się dostosować do innych. Wracam do tego stwierdzenia Jeana Vanier, które jest kapitalne, bo uważam, że to jest absolutnie z doświadczenia serca, że to dopiero poznanie kruchości otwiera na bliźniego, na bycie bratem. Dlatego, że tam, gdzie jest postawa takiej pewności siebie, postawa siły, postawa władzy, postawa rządzenia, postawa decyzyjności, tam zawsze jest wykluczenie. Tam zawsze ktoś jest wykluczony. Tam zawsze są właśnie ci, którzy są bliżej mnie i ci, którzy są dalej. Ci, którzy są moimi bliźnimi i ci, którzy nie są moimi bliźnimi. Tam zawsze są przyjaciele i wrogowie. W takiej postawie. Natomiast jeżeli to serce się poszerza, to ego, tak jak mówiliśmy sobie wczoraj, ten balon, on przestaje przykrywać tej całej rzeczywistości, bo serce już jest szersze. I dlatego tu już nie ma takich, że mogę wykluczyć. To jest bardzo ważne, dlatego że czasami religijność, która jest traktowana jako ideologia, ona zamiast prowadzić do tego poszerzenia serca, jeszcze bardziej pompuje to ego, które chce właśnie wykluczać, które chce tworzyć obozy, które chce powiedzieć, ci są z nami, ci są przeciwko nam, tych trzeba zwalczać, ci są moimi. Ale to się dzieje wszędzie, absolutnie wszędzie. Czy to jest islam, czy to jest chrześcijaństwo, czy to jest buddyzm, czy to jest cokolwiek. Tam, gdzie to się zaczyna na tym poziomie, zatrzymuje się na tym poziomie, tam zawsze z religii robi się ideologia. A ideologia zawsze tworzy podział. Ale to nie jest absolutnie droga serca. To nie jest absolutnie droga serca. To wszystko, co tutaj sobie powiedzieliśmy, oczywiście nie jest też całością. I nie pretenduję do tego, żeby też określać całość, dlatego że zdaję sobie też z tego sprawę, że to serce bije. To nie jest tylko, ono bije. To znaczy, że ono cały czas pracuje i teraz bardzo trudno powiedzieć, że tak to jest z definicji. Dlatego, że każdy to przeżywa w różnym czasie, w różnym nasileniu, wtedy, kiedy ma przeżyć po prostu. Nie? I to jest też tak, że jak ono się bije, to też się tak poszerza i zwęża. Nie? To też trzeba o tym pamiętać, że to nigdy nie jest też tak, że jakby raz na zawsze osiąga się takie namalowane na papierze szerokie serce i tak się je nosi, wtedy wszystko wiadomo, że to tak jest, nie? Tylko, że ono jest takie... Dlatego nam potrzeba modlitwy serca, żeby zachować to spojrzenie nieobojętne. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy pęknięci. Wszyscy jesteśmy pęknięci. Wszyscy mamy to, co nazywa się w teologii katolickiej grzechem pierworodnym. To pęknięcie. To pęknięcie powoduje, że my mamy absolutną zdolność do akomodacji zła. Czyli nawet jeżeli nam jest dobrze i wiemy, co jest słuszne, to jest święty Paweł, który ciągle to przypomina. Nawet jeżeli wiem i chcę tego, co jest dobre, to mi to przychodzi z trudem, a to, co jest niedobre, to mi jakoś łatwiej przychodzi. mamy taką zdolność, nie? Właśnie przez to pęknięcie mamy taką zdolność, więc to też oznacza, że potrzebujemy modlitwy serca właśnie po to, żeby ono zostało takie zranione Bożą miłością, Bożą obecnością. Bo jeżeli ono nie pozostanie takie, to ono bardzo szybko zacznie nasiąkać tym, co mówi świat. Czyli właśnie dominacją, przemocą, wykluczeniem, rywalizacją, przyjemnością, wszystkim. Bardzo szybko zacznie nasiąkać, nie? Bardzo szybko. Dlatego potrzebujemy takiej modlitwy. Dlatego ta modlitwa jest konieczna. Modlitwa, która angażuje serca, jest konieczna. Dlatego, że taka modlitwa, ona właśnie mnie kruszy. Ona pokazuje, że jestem kruchy, że ja naprawdę jestem na takie naczynko z gliny, które w każdej chwili może ulec zniszczeniu. I dlatego ja tak bardzo potrzebuję innych, którzy się o mnie zatroszczą i Boga, który się o mnie zatroszczy. Że ja bez tego to w zasadzie jestem skazany na zagładę. I to jest to doświadczenie. Ale jeszcze raz powtarzam, bez doświadczenia tego doświadczenia kruchości własnej egzystencji, bez doświadczenia właśnie tego wszystkiego, co odpowiedzieliśmy sobie o tym dotknięciu serca, bardzo trudno jest być bliźnim. W tym rozumieniu, o którym mówiliśmy we wtorek. Bardzo trudno jest być bliźnim. Dopiero wtedy, kiedy to serce się przemienia, jest dotykane tą obecnością Bożą, wtedy to spojrzenie nieobojętne, które czyni bliźniemu, staje się normalnym udziałem życia. Co wcale oczywiście w praktyce nie jest proste. I o tym w następnym odcinku.
Czy mógłbyś to na język hiszpański przełożyć?
Czyli?
Bo tak to trochę dla mnie to tak brzmiało, tak feministycznie. Czy to samo jest ta sama modlitwa serca dla facetów, czy
tak,
też dla kobiet, bo tak to miękko to wszystko przedstawiłeś.
Co ty się z tym wiesz?
No, zinterpretuj jak uważasz. Potrzebujesz po męsku, to sobie interpretuj po męsku.
Się zgłoszę.